Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siedemnastego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie ksiądz Dariusz Madejczyk, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Pierwszą część programu wypełnią wiadomości watykańskie. Powiemy m.in. o przygotowaniach do synodu o Bliskim Wschodzie. Zapraszamy. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Boliwii Evo Moralesa. Była to pierwsza wizyta boliwijskiego przywódcy w Watykanie. Odbyła się w ramach jego europejskiej podróży, która obejmuje Norwegię, Finlandię, Włochy, a także Hiszpanię, gdzie jutro zbiera się szczyt przywódców krajów Ameryki Łacińskiej i Unii Europejskiej. Znany z kontrowersyjnych poglądów, Evo Morales w ciągu 4 lat swej prezydentury pozostawał bardzo krytyczny wobec boliwijskiej hierarchii kościelnej, którą oskarżył o sojusz z siłami burżuazyjnymi. Doprowadził m.in. do detronizacji katolicyzmu jako religii oficjalnej, wprowadzając w nowej konstytucji zasadę rozdziału kościoła i państwa.
Po niespełna półgodzinnej audiencji u papieża Evo Morales spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe podczas serdecznych rozmów, owocnej wymiany opinii na tematy dotyczące aktualnej sytuacji międzynarodowej i regionalnej oraz potrzeby społecznego uwrażliwiania na rzecz ochrony środowiska. Gdy chodzi o wewnętrzne sprawy Boliwii, omówiono kwestie współpracy Kościoła i państwa w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia oraz polityki społecznej broniącej praw najsłabszych.
Tak chrześcijanie, jak i buddyści mają głęboki szacunek dla ludzkiego życia. Przypomina o tym Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego w dorocznym przesłaniu do buddystów na święto Wesak, obchodzone przez większość z nich pod koniec maja.
Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że cześć chrześcijan i buddystów dla ludzkiego życia jest podstawą szacunku dla wszystkich stworzeń. Dialog międzyreligijny uświadomił nam społeczne i duchowe znaczenie, jakie mają w tej dziedzinie nasze tradycje religijne. Kościół katolicki uważa ochronę środowiska za ściśle związaną z integralnym rozwojem człowieka. Dlatego angażuje się w obronę nie tylko ziemi, wody i powietrza, ale zagrożonej samozniszczeniem ludzkości. W przesłaniu przypomniano stwierdzenie Benedykta XVI, że kiedy ekologia ludzka jest szanowana w społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści. Chrześcijanie i buddyści, rozbudzając poczucie odpowiedzialności ekologicznej, winni głosić swe wspólne przekonanie o nienaruszalności ludzkiego życia w każdym stadium i stanie, godności osoby oraz misji rodziny, w której uczymy się kochać bliźniego i szanować naturę. Możemy wtedy dać świadectwo stylu życia, którego sens nie polega na tym, by więcej mieć, ale by bardziej być, czytamy w liście Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
W żadnym kraju arabskim, nawet tak umiarkowanym jak Jordania czy Syria, nie istnieje wolność sumienia. W najlepszym wypadku chrześcijanie są tam jedynie tolerowani, a konwersja na chrześcijaństwo jest zakazana i surowo karana. Powszechny jest natomiast islamski prozelityzm. Co roku swej wiary wyrzekają się tysiące chrześcijan. Najczęściej są to młode kobiety wychodzące za mąż za muzułmanów oraz chrześcijańscy migranci. Dane te przedstawił w ubiegłym tygodniu pomocniczy biskup nominat Jerozolimy William Shomali. W Świętym Mieście trwają intensywne przygotowania do synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, który odbędzie się w październiku w Watykanie. W czwartek o przyszłości Kościoła w tym regionie debatowało 140 osób zakonnych z jerozolimskiej diecezji.
Wprowadzeniem do dyskusji był właśnie wykład biskupa Shomaliego, który przedstawił geopolityczną i duszpasterską sytuację Kościoła. W jego przekonaniu największym problemem jest tu masowa emigracja chrześcijan. Jest ona prawdziwą plagą porównywalną do ludobójstwa Ormian w Turcji. Przyczyną wychodźstwa są prześladowania i dyskryminacje, bądź po prostu niepewność sytuacji. Tak jest choćby w Syrii, gdzie sytuacja wydaje się na razie spokojna, lecz tamtejsi chrześcijanie Obawiają się, że ich położenie może się zmienić z dnia na dzień, tak jak to miało miejsce w Iraku. Zdaniem pomocniczego biskupa Jerozolimy, wyznawcy Chrystusa muszą zrozumieć, że życie na Bliskim Wschodzie nie jest złym losem, lecz powołaniem. Przykładem ewangelicznego heroizmu mogą być baptyści w Iranie, którzy w warunkach bezwzględnych prześladowań nawracają na chrześcijaństwo tysiące ludzi. Mówi się nawet o 10 000 konwertytów, zauważył biskup Szomali.
W wielu krajach Bliskiego Wschodu chrześcijanie stali się już znikomą mniejszością. Tam, gdzie ich liczba jest jeszcze pokaźna, przestali już odgrywać istotną rolę. W Egipcie, gdzie stanowią co najmniej 10% obywateli, wyznawcy Chrystusa zostali kompletnie odsunięci od życia publicznego. Dla przykładu, w parlamencie nie mają nawet 1% miejsc. Pozbawia się ich kolejnych praw i poddaje systematycznej islamizacji, głównie za pośrednictwem oświaty i mediów. W Libanie natomiast chrześcijanie są podzieleni i nie posiadają żadnej wspólnej koncepcji odrodzenia kraju.
Mówiąc z kolei o sytuacji duszpasterskiej, jerozolimski hierarcha zauważył, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie charakteryzują się wielką wrażliwością religijną i żywą pobożnością ludową. Licznych na tych terenach kościołów wschodnich nie dotknęła soborowa rewolucja, zaznaczył. Są one bardzo liczne, lecz ich jedność pozostawia wiele do życzenia. Stąd potrzeba z jednej strony zachowania tożsamości każdej ze wspólnot, a z drugiej umacniania komunii między nimi. Do priorytetów duszpasterskich zaliczył przede wszystkim szerzenie Lectio Divina, aby Pismo Święte było częściej czytane i rozważane na ziemiach, gdzie zostało zredagowane.
Problemem, który negatywnie rzutuje na przyszłość chrześcijan w tym regionie, jest rozwój islamu politycznego, który dąży do islamizacji całego społeczeństwa, również wyznawców Chrystusa. Wiąże się z tym coraz powszechniejsze zjawisko nawracania na mahometanizm. W wielu krajach przyjęcie Koranu oznacza na przykład łatwiejszy dostęp do pracy. W niewielkim Dubaju co roku porzuca w ten sposób wiarę około 3 000 chrześcijan. W Egipcie natomiast 15 000 młodych chrześcijanek przyjmuje islam po wyjściu za mąż za muzułmanina, zrywając jednocześnie kontakt z całą swoją rodziną, podkreślił biskup William Szomali na przedsynodalnym spotkaniu w Jerozolimie. Wolność i odpowiedzialność w poszukiwaniu harmonii, godność człowieka i prawa osoby. Tak zatytułowaną książkę patriarchy Cyryla opublikowało Wydawnictwo Watykańskie. Jej włoską wersję zaprezentowano dzisiaj na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. W prezentacji wziął udział przebywający we Włoszech następca Cyryla Gundiajewa na stanowisku ministra spraw zagranicznych rosyjskiej cerkwi, metropolita Hilarion. Będzie on w środę i czwartek w Watykanie.
Zebrane w książce wystąpienie i artykuły dotyczą chrześcijańskiej wizji praw i swobód człowieka. Cyryl polemizuje z przedstawicielami neoliberalizmu, usiłującymi wykluczać wartości chrześcijańskie z życia współczesnego społeczeństwa. Podkreśla zasadniczą zgodność prawosławnych z papieżem w przeciwstawianiu się ideologii sekularyzmu. Ideologię tę patriarcha porównuje do walki z chrześcijaństwem, jaką prowadzili komuniści w Związku Radzieckim. Warto przypomnieć, że watykańską edycję wypowiedzi obecnej głowy rosyjskiego prawosławia poprzedziło niedawne wydanie przez patriarchat moskiewski po rosyjsku przemówień Benedykta XVI.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza Dariusza Madejczyka, redaktora naczelnego Przewodnika Katolickiego, czasopisma z wielkimi tradycjami i z nie mniejszymi ambicjami, bo choć wychodzicie w Poznaniu, jesteście tygodnikiem ogólnopolskim. Dokąd dociera dziś Przewodnik Katolicki?
W sieci kiosków sprzedaży Przewodnik dociera właściwie do całego kraju poprzez sieć Kolportera, czy Ruchu, czy innych dystrybutorów prasy. Natomiast w takim wymiarze bardzo konkretnym, intensywnie jesteśmy obecni w archidiecezji poznańskiej, diecezji kaliskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, potem w diecezji bydgoskiej, włocławskiej i od niedawna także w archidiecezji krakowskiej. Od ponad miesiąca, właściwie prawie już 2 miesięcy, Przewodnik Katolicki dzięki zaproszeniu księdza kardynała Stanisława Dziwisza jest obecny także w archidiecezji krakowskiej ze specjalną wkładką dedykowaną właśnie tej diecezji.
Jeszcze kilka słów o tradycji. Jest chyba do czego nawiązywać, bo przewodnik katolicki to chyba najstarszy ukazujący się dziś tygodnik katolicki.
Tak, przewodnik katolicki w tym roku obchodził 115-lecie swojego powstania. Co znaczy,
to całkiem
że...
sędziwy wiek, trzeba przyznać.
Tak, wiek ma sędziwy, aczkolwiek wciąż odnawia swoją twarz i stara się nieustannie młodo wyglądać. Między innymi dlatego w grudniu minionego roku także żeśmy zmienili trochę szatę graficzną. Trochę także wróciliśmy do naszej tradycji, tej pierwotnej, ponieważ powróciliśmy do takiego profilu rodzinnego czasopisma. Staramy się tematy rodzinne wyakcentować w każdym numerze. Bo tak właśnie było w samych początkach, kiedy pismo powstawało, kiedy zakładał je arcybiskup Stablewski, a potem prowadził przez lata ksiądz Józef Kłos. Było to pismo właśnie przede wszystkim dla rodzin i potem także dla stowarzyszeń katolickich i innych instytucji, organizacji.
A czy już wcześniej przewodnik katolicki był pismem ogólnopolskim, czy to raczej zawsze było na Wielkopolsce, na Poznaniu skoncentrowane?
Właściwie kiedyś przewodnik był przede wszystkim pismem ogólnopolskim. W samych początkach swoich, po jego rozwoju, rozchodził się po całym kraju, miał bardzo wysoki nakład. Natomiast jakoś tak w latach 90. wydarzyło się po zmianach w Polsce, że troszkę jakby wycofał się w kierunku Wielkopolski. Dzisiaj jesteśmy największym tygodnikiem z największą sprzedawalnością na terenie Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj ta intensywność przewodnika katolickiego, jego sprzedaży jest bardzo wielka. Myślę tutaj o konkurencji w stosunku do nie tygodników katolickich, ale w ogóle tygodników opinii, które są na polskim rynku. Natomiast no, w innych rejonach jesteśmy rzeczywiście obecni tak trochę bardziej symbolicznie, bym powiedział.
Czyli jeśli chodzi o Wielkopolskę, to jest czego gratulować. A ogólnie jaki nakład dzisiaj, ile się rozprzedaje?
W tej chwili po wejściu do Krakowa co tydzień drukujemy ponad 40 tysięcy egzemplarzy, z czego jeszcze dokładnie nie wiemy, jaka jest sprzedaż. Czekamy na takie wyniki rzeczywiste. To zbieranie tych danych trwa trochę dłużej, więc myślę, że za niedługo się dowiemy, jak wygląda ten rzeczywisty nasz start w Krakowie.
A jak sytuuje się pozycja przewodnika katolickiego na mapie mediów kościelnych w Polsce?
Przewodnik katolicki zawsze starał się docierać do wszystkich, a więc staraliśmy się nie ulegać takim tendencjom, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo. Staraliśmy się zawsze być w centrum i myślę, że w tym sensie rzeczywiście nieustannie jakoś tak dbamy o to, żeby docierać do wszystkich czytelników, także tych, którzy w sensie politycznym także są troszeczkę może bardziej w jedną czy w drugą stronę. Nasz profil taki rodzinny też zakłada, że przede wszystkim staramy się być obecni w rodzinie, w problemach, które dotykają konkretnego człowieka w jego domu, w jego parafii, w jego miejscu zamieszkania. Oczywiście dotykamy tematów i społecznych, i tematów politycznych, ale one nie były nigdy dla nas najważniejsze i staramy się, żeby ta obecność tematów właśnie związanych z polityką jakby nie przeważała w żadną stronę, żebyśmy tutaj pozostawili przestrzeń jakby dla innych, którzy w tych tematach są może bardziej biegli. My staramy się dotykać właśnie człowieka w jego życiu rodzinnym, domowym, w jego kwestiach związanych z wiarą, w pytaniach, które sobie stawia. To jest najistotniejsze.
W ciągu ostatnich kilku lat, ksiądz już o tym mówił, przewodnik katolicki przychodził różne metamorfozy, zmieniali się naczelni, dość wyraźnie zmieniła się szata graficzna. Czemu służą te zmiany? Jakiego czytelnika chcecie pozyskać? Co macie mu do zaoferowania?
Myślę, że problem, który nieustannie staje przed w ogóle chyba prasą katolicką, nie tylko przed przewodnikiem, to jest to, żeby docierać do czytelnika coraz to młodszego. Jest takie przekonanie, które panuje także u reklamodawców, że odbiorcą prasy katolickiej jest człowiek, który ma lat 60 i więcej, co nie jest prawdą. Prawdą jest pewnie to, że często to pokolenie kupuje przewodnik katolicki czy inne gazety katolickie. To są ci jakby pierwsi odbiorcy, którzy wynoszą tą gazetę z kościoła, ale ona potem trafia do bardzo wielu osób, trafia do rodzin. Ci właśnie dziadkowie, powiedzmy, oddają swoim dzieciom, a potem czasami do wnuków trafia. Przewodnik też ma swoją rubrykę dla młodzieży, bo jesteśmy przekonani, że to jest też nasz odbiorca i że poprzez właśnie dziadków i rodziców ten przewodnik dociera coraz to niżej. Zresztą badania, które prowadzimy, też pokazują, że tak naprawdę tą jedną gazetę, która jest kupiona w parafii czy w kiosku, czytają potem 4 osoby czy 5 osób.
Czyli to 40 tysięcy trzeba pomnożyć przez...
Trzeba pomnożyć,
przez kilka razy kilka.
Tak właśnie jest odbierana prasa katolicka. Nie wiem, jak to wygląda w tygodnikach świeckich, że ona nie jest tylko i wyłącznie dla mnie, dlatego kto tą gazetę kupił, ale że chce ją czytać więcej osób i to jest taki standard i też nasza jakaś radość, że jednak tych zainteresowanych naszymi tematami jest bardzo dużo. Ja znam też z takich sytuacji parafialnych takie opowieści osób, które spotykam na przykład na kolędzie, gdzie panie, które mieszkają obok siebie, kupują na zmianę raz jedna, raz druga gazetę, żeby ta gazeta była w domu, ale właśnie czytają ją wspólnie, wymieniają się tą gazetą co drugi tydzień, bo czasami dla starszej osoby to jest pewien poważny wydatek, ale jednak już wiem wtedy, że jedną gazetę czytają 2 osoby, a może i więcej.
Tak, to jest konkretne świadectwo. Przewodnik katolicki ma też szerokie horyzonty. W czasie tej wizyty w Rzymie spotkał się ksiądz m.in. z jednym ze stałych współpracowników tygodnika, a mianowicie z arcybiskupem Gianfranco Ravasim, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Czy ta współpraca będzie kontynuowana, w jakim zakresie?
Tak, ksiądz arcybiskup Ravasi jest nam bardzo życzliwy i bardzo też uradowany, bym powiedział, faktem, że jego teksty co tydzień są publikowane w Polsce. Ten cykl biblijny, który prowadzi, w tej chwili potrwa do końca roku, ale już będziemy się za niedługo zastanawiali pewnie, jaki będzie kolejny. Mimo tej pracy, którą wykonuje w swojej dykasterii, jest bardzo aktywny w ogóle w mediach, bardzo chętnie występuje. Wie dobrze o tym, że media są też ogromną siłą dla Kościoła, ogromnym miejscem przekazu treści, które powinny dotrzeć do człowieka. I w związku z tym jakoś tak widzę, że pragnie dalej tą współpracę kontynuować. Myślimy o tym, żeby z tekstów, które są publikowane, została stworzona także książka. Także myślę, że w tej współpracy nie ustaniemy.
Dziś media katolickie, czy w ogóle medialna sfera Kościoła, znajduje się w ogniu krytyki. Jak się mówi, nie nadąża reagować na różne kontrowersje, nie nadąża wyjaśniać w sposób dość jasny i przystępny wiary i stanowiska Kościoła w różnych kwestiach. Te zarzuty często się pojawiają i przede wszystkim pod adresem Watykanu też musimy powiedzieć. Ksiądz jako naczelny ważnego tygodnika czuje się na tej pierwszej linii frontu? Ma ksiądz poczucie, że nie do końca wywiązujemy się z powierzonych nam zadań, my jako dziennikarze kościelni?
Myślę, że problem tych reakcji w sytuacjach takich kontrowersyjnych jest przede wszystkim taki, że my potrafimy jakby dostrzec chyba jako ludzie wierzący także wielorakie płaszczyzny, które dotykają właśnie tych różnych problemów, o których tu mówimy, na przykład tych skandali seksualnych. Czasami media świeckie oczekiwałyby prostej odpowiedzi i rozwiązania problemu tylko i wyłącznie w prosty sposób, za pomocą jednej decyzji administracyjnej, która by kogoś usunęła z takiego czy innego stanowiska. Natomiast myślę, że staramy się chyba w mediach katolickich dostrzec czasami też pewne szersze konteksty, zobaczyć, że też kryzys jednego człowieka nie jest zarazem kryzysem całego Kościoła, że czasami ta jedna trudna sytuacja jednak uruchamia też w Kościele wiele innych mechanizmów i stawia wiele osób na baczność, żeby zadać sobie ważne pytania. Oczywiście, że te odpowiedzi, które media chciałyby otrzymać od razu, najlepiej w formie jakiejś tak zwanej setki za pół godziny, tego rodzaju odpowiedzi wydają się być czymś ważnym. Natomiast no, nie zawsze da się to tak zrobić i myślę, że w tym sensie staramy się w jakiś sposób odpowiadać na te kontrowersje, staramy się czasami wyjaśniać też pewne problemy, które są, ale pokazać, że Kościół to nie jest tylko właśnie skandal, to nie są tylko problemy, ale że to jest dużo bogatsze życie wielu ludzi, którzy w tym Kościele są i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że te problemy są jakimś procentem całego życia Kościoła, nawet nie wiem, czy 1%, ale no właśnie, w sensie medialnym są przedstawiane bardzo szeroko i często wyeksponowane nadmiernie. No i to jest chyba problem, żebyśmy umieli zachować proporcje między tym, co jest trudne i z czym trzeba sobie radzić, a tym, co mamy też dobrego do przekazania, bo niestety, ale mediom świeckim bardzo trudno przychodzi mówić o Kościele dobrze, pokazać te dobre strony działalności Kościoła. I to widzimy też w Polsce, w telewizji, że dużo łatwiej jest znaleźć z kamerą proboszcza czy jakiegoś innego księdza, który z czymś sobie nie poradził, a dużo trudniej wydobyć ludzi, którzy robią rzeczy wielkie i pracują przez całe lata po to, żeby na przykład biedni mogli żyć, żeby matka z dzieckiem miała co jeść, czy wiele innych takich właśnie instytucji, które zajmują się działalnością charytatywną chociażby.
Proszę cię, zaraz zakończenia. Czego życzyć przewodnikowi katolickiemu? Jakie perspektywy, jakie marzenia ma redaktor naczelny?
No, redaktor naczelny ma takie marzenia, żeby gazeta poszerzała coraz bardziej swój zasięg i nie ukrywam, że będziemy na pewno o to bardzo zabiegali, że także czujemy jakieś chyba też nowe otwarcie w Polsce, jeśli chodzi o media, bo ta sytuacja, która jest w Krakowie, gdzie dzisiaj właśnie jest przewodnik katolicki, ale już przed nami tam była i niedziela, i gość niedzielny, pokazuje, że w jednym miejscu, w jednej diecezji mogą być trzy pisma katolickie, każde o trochę innym profilu, mogą istnieć obok siebie i mogą znaleźć tam swoich odbiorców, swoich czytelników. I tak mam nadzieję, że będzie też w innych diecezjach i że przewodnik także tam będzie mógł zaistnieć.
Życzymy, żeby tak było. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w studiu Radia Watykańskiego rozmawialiśmy z księdzem Dariuszem Madejczykiem, redaktorem naczelnym Przewodnika Katolickiego. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.